Bonsoir Jean-Marc.
Non, c'est Éric Delvaux, Christine Masson et Laurent Delmas.
Les vivants.
Rumba, roule Marcosa, le Mbalar, la Croix, le son du balafon qui fait bouger Bamako, Djamena ou le Gabon, terre d'Afrique, d'où l'appel, mandingue, Maasai, terre aussi des frappes à dingue, le Sai Sai, Dasai.
Mówi Pary Szeref i piątek, 30 dzień maja. Witają Państwa Anna Bernhardt, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Stefan Riger, Piotr Osochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, eurekę oraz magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Putin w Paryżu, premier przyjęty jak prezydent. Rozszerzają się protesty rybaków francuskich, hiszpańskich, portugalskich i włoskich przeciwko cenom paliw. Sąd w Lille unieważnił małżeństwo, ponieważ panna młoda nie była dziewicą. Ulewy w Europie, Korsyka pod wodą. Mówi Paryż RFI. Wizyta pana Putina w Paryżu na kilka tygodni zaledwie po utworzeniu nowego rządu rosyjskiego świadczy o woli obu państw, by utrzymywać regularny dialog na najwyższym szczeblu, zaznaczył Pałac Elizejski. Putin przyjmowany jest w Paryżu z wielką pompą, godną szefa państwa, którym jak wiadomo od kilku tygodni jest Dmitrij Miedwiediew. Putin spotkał się wprawdzie najpierw ze swym francuskim odpowiednikiem, François Fillonem, ale w czwartek wieczorem podejmował go uroczystą kolacją w Pałacu Elizejskim prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Dlatego prasa rosyjska żartobliwie nazwała to prezydencką wizytą premiera. Obie strony liczą na to, że w czasie francuskiej prezydencji Unii Europejskiej postąpią naprzód negocjacje o uprzywilejowanym partnerstwie Unii z Rosją, a być może nawet zostanie podpisane stosowne porozumienie. W poniedziałek europejscy ministrowie spraw zagranicznych dali zielone światło na rozpoczęcie negocjacji w tej sprawie. Oficjalnie rozmowy rozpoczną się na szczycie pod koniec czerwca. Podjęte po prawie dwuletniej przerwie z powodu polskiego i litewskiego weta negocjacje nie będą zapewne łatwe. W czasie spotkania Putina z premierem Fillonem mowa była jednak głównie o relacjach francusko-rosyjskich. Putin wyraził ubolewanie z powodu stosunkowo zbyt wielkiego udziału surowców w strukturze wzajemnej wymiany handlowej i zachęcał do kooperacji w dziedzinach najnowocześniejszych technologii, kosmonautyce, aeronautyce i przemyśle samochodowym oraz do inwestycji w energetyce, podając jako przykład do naśladowania kontrakt Totalu na wiercenia w złożach Stockman na Morzu Barentsa. Fillon odpowiedział, że Francja jest otwarta na rosyjskie projekty, ale ubolewał nad brakiem ram prawnych sprzyjających rozwojowi współpracy, na co lekarstwem mogłoby być właśnie uprzywilejowane partnerstwo Unia Europejska-Rosja. Dodał on również, że centralną kwestią tego partnerstwa jest energetyka i że, cytuję, bezpieczeństwo energetyczne Europy wymaga bezkonfliktowych stosunków z Rosją. Koniec cytatu. Pytany o możliwość kooperacji na rzecz powstrzymania wzrostu cen ropy, Putin odpowiedział, że, cytuję, ceny nie wyznacza Rosja, lecz rynek. Gdyby decydowała Rosja, to byśmy się już dogadali. Ale ten przypadek jeszcze nie zachodzi, na razie, dodał z uśmiechem. Putin pytany o sytuację w dziedzinie spraw człowieka w Rosji odrzekł, że krytyki są przesadzone, bo w każdy kraj ma z tym problemy. Za przykład podał sytuację we francuskich więzieniach. Premier Fillon, który zamierzał mu przekazać list organizacji Reporterzy bez Granic na temat naruszeń praw człowieka w Rosji, podkreślał rosyjską dynamikę postępu, która jego zdaniem będzie miała pozytywny wpływ na ewolucję demokracji i praw indywidualnych. Piątkowy program Putina przewidywał spotkania z byłym prezydentem Chirakiem oraz członkiem Akademii Francuskiej Maurice'em Drouonem, pisarzem pochodzenia rosyjskiego. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew 5 czerwca złoży wizytę oficjalną w Niemczech na zaproszenie pani kanclerz Angeli Merkel, poinformowała służba prasowa Kremla. Program wizyty przewiduje m.in. rozmowy z kanclerz Merkel, z prezydentem Horstem Köllerem, spotkanie z przedstawicielami kół politycznych i biznesowych. Miedwiediew, który od początku maja jest prezydentem Rosji, pierwsze wizyty zagraniczne złożył w poradzieckim Kazachstanie i w Chińskiej Republice Ludowej. Mówi Paryż RFI, francuscy rolnicy oraz rybacy nadal protestują przeciw wysokim cenom paliw i coraz bardziej zaostrzają formy protestu. Do Francuzów dołączyli w piątek Hiszpanie i Portugalczycy. Podczas demonstracji przed Ministerstwem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rybołówstwa w Madrycie rybacy rozdali za darmo 20 ton świeżych ryb, ogłaszając jednocześnie strajk bezterminowy. Przywódca Konfederacji Hiszpańskiego Rybołówstwa, Javier Garat, powiedział, że rybacy, cytuję, przechodzą najgorszy kryzys od 100 lat, gdyż ceny paliw w ciągu ostatnich 5 lat poszły w górę o 320% oraz dodał w radiu Cadena Ser, że, cytuję znowu, żadna gospodarka nie poradzi sobie przy tak zwariowanych cenach paliw. W proteście pod siedzibą resortu biorą udział rybacy z całego kraju, czyli całej Portugalii. Z całej Hiszpanii podobne protesty trwają również w Portugalii. Rybacy zapewniali, że uczestniczą w nim wszyscy zainteresowani i że żaden kuter nie wyszedł w morze. Szef syndykatu pracowników portugalskiego sektora rybackiego, Antonio Macedo, zapewnił, że, cytuję, wielu rybaków zebrało się na giełdach rybnych, by protestować przeciwko drożyźnie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa w Portugalii, bez Madery i Azorów, zarejestrowano 4879 kutrów rybackich. W sektorze zatrudnionych jest 21 tysięcy ludzi. We Francji nadal trwa blokada kilku portów atlantyckich w Brytanii i w rejonie kanału La Manche. Do rybaków dołączyli również francuscy rolnicy. Od rana uczestniczyli w blokadach stacji benzynowych. W wielu innych miejscach blokady trwały przez całą noc z czwartku na piątek. Protestujący domagali się interwencji rządu w celu opanowania wzrostu cen paliw. Francuski minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier wezwał pracowników sektora o zachowanie spokoju. Jak podkreślił, nie ma potrzeby blokowania gospodarki, by zostać wysłuchanym. Mówi Paryż, RFI.
Z całą siłą wybuchł konflikt w trzecim co do wielkości koncernie petrochemicznym TNK BP, w którym doszło do sporu między akcjonariuszami rosyjskimi i brytyjskimi. Iskrą zapalną była wypowiedź prezesa koncernu, Brytyjczyka Roberta Dudleya, który w wywiadzie prasowym oświadczył, iż istnieją poważne nieporozumienia w zarządzie. Spowodowało to natychmiastową reakcję strony rosyjskiej. Koncern w połowie należy do British Petroleum i w połowie do trzech rosyjskich miliarderów, Wiktora Wekselberga, Michaiła Friedmana i Lena Bławatnika, którzy zażądali głowy prezesa Dudleya, oskarżając go o stronniczość i o działanie wyłącznie w interesie BP. Prezes ujawnił w wywiadzie, że kością niezgody jest kwestia strategii. Brytyjczycy uważają, że należy się koncentrować na eksploatacji złóż ropy naftowej w Rosji i przetwarzaniu jej w tamtejszych rafineriach. Strona rosyjska myśli z kolei o inwestycjach za granicą, nawet jeśli tam rosyjski koncern okazałby się konkurencją dla British Petroleum. Rosjanie oskarżają Dudleya, że dlatego chce koncentrować się na Rosji, aby zachować rynek tylko dla Brytyjczyków. Niemniej prawdziwym powodem konfliktu jest, zdaniem ekspertów, polityka rządu rosyjskiego, który pociąga za sznurki i stosując intrygi oraz różne chwyty, chce doprowadzić do rozbicia TNK BP. Koncern jest w połowie w rękach prywatnych, w połowie zaś należy do zagranicznego kapitału i w takiej formie jest dziwolągiem na mapie rosyjskiego przemysłu petrochemicznego, gdzie całkowicie państwo dominuje po spektakularnym przejęciu Jukosa i wyeliminowaniu zagranicznej konkurencji z projektu Sachalin 2. Na TNK BP zęby ostrzy sobie rosyjski moloch petrochemiczny Gazprom, w którym udziały mają prezydent Miedwiediew i premier Putin. Gazprom chciałby kupić połowę akcji TNK BP. Wszystko jedno, czy tę część, która należy do rosyjskich miliarderów, czy tę, która jest własnością Brytyjczyków. Od kilku miesięcy koncern jest zalewany lawiną problemów. Jego siedziby przeszukuje FSB, czyli KGB, które oskarża pracowników TKN BP o szpiegostwo przemysłowe. Cudzoziemcy zatrudnieni w koncernie mają trudności z uzyskaniem rosyjskich wiz wjazdowych. We czwartek minister spraw wewnętrznych Rosji oskarżył jednego z członków zarządu o gigantyczny przekręt finansowy. Jego zdaniem w grę wchodzi ukrycie przed urzędem podatkowym miliarda dolarów. Tą osobą miałby być albo Wiktor Wekselberg, albo brytyjski prezes Robert Dudley. Według ekspertów dalszy scenariusz jest łatwy do przewidzenia. Wyeliminowanie z gry rosyjskich miliarderów, przyjęcie przez Gazprom 3/4 udziałów i pozostawienie Brytyjczykom 1/4, bo Rosjanie bardzo potrzebują fachowej pomocy, technologii i umiejętności zachodnich specjalistów.
Mówi Paryż RFI. Birmańska junta wyrzuca ofiary cyklonu Nagris z rządowych obozów dla uchodźców. Birmańscy generałowie twierdzą, że w domach, cytuję, ich sytuacja będzie bardziej stabilna, choć wiadomo, że większość domów zniknęła z powierzchni ziemi. Komisarz rządu birmańskiego nakazał uchodźcom wyniesienie się z obozowych namiotów w ciągu kilku godzin. Miejscowi pracownicy socjalni twierdzą, że 39 obozów w okolicach Rangunu już zostało zamkniętych. W 4 tygodnie po uderzeniu cyklonu, według danych ONZ, mniej niż połowa z blisko 2,5 miliona ludzi poszkodowanych przez żywioł otrzymało pomoc od rządu lub międzynarodowych organizacji pomocy. Wśród pracowników pomocy krąży też plotka o tym, że likwidacje obozów rozpoczęły się też w najbardziej zniszczonej delcie Irrawaddy. Obozy zaczęły być likwidowane następnego dnia po ostrej krytyce rządowych mediów, międzynarodowych organizacji pomocy domagających się dostępu do delty Irrawaddy. Rządowi żurnaliści pisali, że, cytuję, ludzie z Irrawaddy poradzą sobie sami bez czekoladowych batoników rozdawanych przez obce kraje. Koniec cytatu. Mówi Paryż RFI. Duże poruszenie wywołała we Francji decyzja Trybunału w Lille, który unieważnił muzułmańskie małżeństwo, ponieważ panna młoda nie była dziewicą, co z przykrością odkrył pan młody podczas nocy poślubnej. Decyzja Trybunału w Lille jest bez precedensu. W świetle francuskiego prawa małżeństwo może zostać unieważnione w sytuacji, kiedy jeden z partnerów świadomie ukrywa przed drugim informacje mogące mieć wpływ na trwałość i charakter związku, na przykład fakt uprawiania przez oblubienicę prostytucji. Sprawą zainteresowały się najwyższe czynniki państwowe. Dominique Payet, doradca polityczny prezydenta Sarkozy'ego, stwierdził w piątek, że prawo francuskie należy zmodyfikować, usunąć możliwości unieważnienia małżeństwa z powództwa jednej ze stron i pozostawić jedynie rozwód. Rzecznik rządzącej partii UMP dodał natomiast, że unieważnienie małżeństwa z powodu braku dziewictwa jest sprzeczne z zasadą równouprawnienia kobiet i mężczyzn, ponieważ partnerka nie może wnieść o unieważnienie małżeństwa z powodu przedmałżeńskiej utraty dziewictwa przez partnera. Podobną opinię wyraziła pani Laurence Rossignol, zajmująca się we francuskiej partii socjalistycznej prawami kobiet oraz organizacji obrony praw człowieka. Mówi Paryż RFI, co najmniej jedna osoba zginęła, jedna została ciężko ranna po tym, jak kilkudziesięciometrowy dźwig zawalił się na budowie wysokościowca mieszkalnego na Manhattanie. Nie wiadomo, czy zginęło więcej osób niż tylko operator dźwigu. Część budynku została zniszczona. Ratownicy i strażacy przeszukują rumowisko, spod którego wyciągnęli ludzi, lecz ich stan nie jest jeszcze znany. Burmistrz Nowego Jorku, Michael Bloomberg, oświadczył w radiu, że kolejny wypadek na budowie w mieście jest nie do zaakceptowania. Do podobnej katastrofy doszło w połowie marca, również na Manhattanie. Zginęło wtedy 7 osób. Dźwig przytwierdzony był do ściany budowanego wysokościowca, który miał ukończonych 19 z docelowych 44 pięter. Do wypadku doszło podczas wydłużania żurawia w związku z budową kolejnego piętra.
Ulewne deszcze nawiedziły Europę Zachodnią. We Francji tutejsze koleje państwowe SNCF wstrzymały kursowanie pociągów na linii Lyon-Turyn. Dla ciężarówek zamknięte alpejskie tunele łączące Francję z Włochami. W kilku miejscach autostrady w Sabaudii są zamknięte lub zablokowane. Na Korsyce w nocy ewakuowano turystów z 2 hoteli. Wiele dróg krajowych i departamentalnych jest nieprzejezdnych. Leżą na nich zwały muł, ziemi i przewrócone drzewa. W północnej części Włoch ogłoszono stan alarmowy. Co najmniej 4 osoby zginęły tam w wyniku powodzi i obsunięcia się ziemi. Jedna osoba jest zaginiona. Kataklizm dotknął Piemont i Dolinę Aosta. Savigliano pozamykano szkoły. 30 osób ewakuowano w Demonte. W niewielkiej miejscowości pod Turynem podmyta wodą ziemia zniszczyła dom, w którym zginął starszy mężczyzna. Ulice Liège we wschodniej Belgii zamieniły się w rwące potoki. W południowo-zachodnich Niemczech ulewy i grad spowodowały wiele zniszczeń. Dziesiątki kierowców zmuszone były zostawić swoje samochody na autostradach. W Badenii-Württembergii od uderzenia pioruna spłynęła farma. W południowo-zachodniej Anglii ulewy spowodowały liczne powodzie.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Błoński i Piotr Rosochowicz.
Francja mobilizuje Europę, by ograniczyć imigrację. Ten dosyć triumfalistyczny tytuł z Le Figaro jest trochę na wyrost, jako że chodzi tu dopiero o projekt. Jakkolwiek jego tekst został już przesłany europejskim partnerom przez francuskiego ministra imigracji Brice Hortefeux. Co więcej, partnerzy przyjęli ten projekt z zainteresowaniem, jak donosi korespondent dziennika w Brukseli, Pierre Avril. Przytoczę główne punkty tego projektu. Ruchy migracyjne muszą zostać dostosowane do możliwości ugoszczenia przybywających pod względem pracy, mieszkania, służby zdrowia, edukacji i służb socjalnych. Unia powinna zrezygnować z masowych i kolektywnych legalizacji pobytu tak, by na całym jej terytorium regułą w stosunku do nielegalnego imigranta był dobrowolny lub przymuszony powrót do kraju pochodzenia. Stąd konieczność podpisywania odpowiednich porozumień o repatriacji z krajami, które są głównymi źródłami imigracji. Za to imigracja legalna powinna zostać wzmocniona, przy czym Brice Hortefeux proponuje wprowadzenie dla imigrantów kontraktu imigracyjnego zobowiązującego ich do poznania i uszanowania europejskich wartości i tożsamości narodowych. Projekt sugeruje też przygotowanie dyrektywy wprowadzającej na wzór amerykańskiej Green Card europejskiej błękitnej karty dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Wreszcie agencja Frontex, odpowiedzialna dotąd w zasadzie za koordynację nadzoru i pomocy dla rozbitków na brzegach Morza Śródziemnego, zyskałaby rangę Europejskiej Policji Granic ze sztabem generalnym i dwoma dowództwami, południowym i wschodnim. Projekt ten jest interesujący, mówi korespondentowi Le Figaro przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, belgijski liberał Gérard Deprez. Zawiera owszem elementy bardzo rygorystyczne, ale równocześnie potwierdza europejski model polityki azylu i umacnia mechanizmy niezbędnego solidarnego rozwoju z krajami trzecimi. Te propozycje są zrównoważone, mówi ze swej strony Niemiec Manfred Weber, chrześcijański demokrata. Zasługą projektu jest wyznaczenie jasnej linii politycznej państwom członkowskim. Bardziej sceptyczna jest wiceprzewodnicząca parlamentu, francuska socjalistka Martine Roux. Choć nie odmawia ona tekstowi pewnych zalet, obawia się ona, że jego zawartość pozostanie martwą literą. Rzecz w tym, jak mówi, że państwa Unii nie są w kwestii imigracji solidarne. Te francuskie propozycje, czytamy jeszcze w komentarzu Pierre'a Rousselena, w tymże Le Figaro, mają coś z utopii. Trudno sobie wyobrazić, by problem tak kompleksowy mógł znaleźć rozwiązanie w europejskim tekście prawnym. Niemniej od czegoś trzeba zacząć, a chwila jest sprzyjająca dla podejścia bardziej niż dotąd realistycznego do problemu imigracji w Europie. Chwila jest również sprzyjająca, to zupełnie inny temat, dla refleksji z okazji dziesięciolecia Centralnego Banku Europejskiego. Choćby po to, by zadumać się nad przebytą drogą. Czytamy w komentarzu Françoise Grouignou w ekonomicznym Lysiku. Do takiej chwili zadumy mają okazję wszyscy ci, którzy pracowali nad realizacją dzieła, zdawać by się mogło, utopijnego, mianowicie nad powstaniem jednolitej waluty pilotowanej przez federalną instytucję uznaną na scenie międzynarodowej. Smakują oni coś, co jeszcze niedawno było niewyobrażalne. Istny koncert pochwał na dziesięciolecie Centralnego Banku Europejskiego. Dawno zapomniano o bolesnej obojętności opinii publicznej dla debat, które uważano za czysto techniczne nudy. O wrogości rządów przywiązanych do monetarnej suwerenności. O kpinach anglosaskich ekonomistów. W ciągu zaledwie 10 lat rozwiały się najgorsze proroctwa. Euro narzuciło swą obecność do tego stopnia, że niektórzy rozważają możliwość marginalizacji dolara, owego gwiazdora międzynarodowego rynku walutowego. A pilot, czyli Centralny Bank Europejski, wzniósł się do rangi najważniejszych mocarstw planety. Swą wiarygodność zbudował on najpierw po omacku, dotykając granic ortodoksji monetarnej, za którą niektóre kraje strefy euro zapłaciły utratą paru punktów wzrostu gospodarczego. Potem zahartował się na kryzysach, z których ostatni, kryzys subprimes, stał się papierkiem lakmusowym jego skuteczności. Najzagorzalsi krytycy polityki Centralnego Banku Europejskiego prześcigają się dziś w pochwałach dla prezesa Trichetta, który wobec konieczności zwiększenia płynności kredytowej w rozliczeniach międzybankowych potrafił połączyć rygor z innowacyjnym pragmatyzmem. Nie jeden bank brytyjski pożałował w ostatnim półroczu tego, że jego kraj nie należy do strefy euro. A jednak słodycz tego jubileuszu zaprawiona jest goryczą, czytamy dalej. Europejczycy mają czasem krótką pamięć. O zaletach jednolitej waluty turyści, przedsiębiorcy i maklerzy nie chcą pamiętać, gdy straszy widmo inflacji i kiedy nieprzerwanie rośnie kurs euro wskutek słabości dolara i chińskiego juana. Głównym powodem do żalów jest jednak słaby wzrost gospodarczy w Europie, za co przesadnie wini się bank centralny. Ale też nie wyciągnięto jeszcze wszystkich lekcji z tego dziesięciolecia poszukiwania równowagi między bankiem odpowiedzialnym za wspólną politykę monetarną, a 15 politykami budżetowymi krajów, których sytuacje ekonomiczne są do siebie niepodobne.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na łamach Le Monde Thomas Ferenczi zamieszcza artykuł na temat francuskiej propozycji, którą Paryż złożył w Unii Europejskiej w sprawie imigracji. Według dokumentu złożonego w Brukseli na miesiąc przed objęciem przez Francję sterów UE, przypomina francuski dziennikarz, imigracja ta ma być imigracją wybraną i zaplanowaną. Proponowany przez Paryż pakt imigracyjny ma zobowiązywać 27 krajów członkowskich w 5 zasadniczych sprawach. Po pierwsze, powinny one solidarnie podjąć wspólne i jednolite działania w celu zapewnienia lepszej ochrony wspólnej Europy na drodze prowadzenia dokładnej kontroli granic zewnętrznych Unii. Po drugie, imigracja legalna powinna być zorganizowana w sposób odpowiadający możliwościom poszczególnych państw. Po trzecie, trzeba zapewnić we wspólnej Europie efektywny system wydalania z niej wszystkich imigrantów nielegalnych. Po czwarte, należy zbudować Europę azylu i po piąte wreszcie trzeba promować rozwój krajów rozwijających się oraz udzielać znacznej pomocy w tym rozwoju. Każdy z tych 5 punktów omawiany jest we wspomnianym dokumencie bardzo dokładnie. Jeśli chodzi o konkrety, to Paryż proponuje, pisze Le Monde, aby Unia zobowiązała się do wydawania po roku 2011 swym obywatelom już jedynie paszportów biometrycznych, a obywatelom pragnącym do tej Unii wjechać jedynie wiz biometrycznych. Jeśli chodzi o imigrację legalną, to należałoby znacznie uściślić kryteria przyjmowania na terenie Europy imigrantów wybranych i posiadających określone zawody. Według francuskiej propozycji każdy imigrant zobowiązany byłby do podpisania kontraktu integracyjnego, w którym zobowiązywałby się m.in. do uczenia się języka kraju, w którym przebywa, a także do przestrzegania wartości ogólnoeuropejskich. Jeśli chodzi o imigrantów nielegalnych, to Francja proponuje, aby każda taka osoba albo sama opuszczała UE, albo zostawała przymusowo doprowadzana do granic UE i wydalana do swego kraju. Do roku 2010 Bruksela powinna opracować wspólne gwarancje i warunki otrzymywania azylu w UE. W ciągu najbliższych 5 lat trzeba wypracować dokładne kryteria przyznawania azylu w UE. Jeśli chodzi o ostatni z punktów projektu francuskiego, to kraje członkowskie UE powinny zobowiązać się do wpuszczania na swe terytoria określonej liczby imigrantów legalnych też po to, aby uczyli się oni i kształcili w Europie, by potem wyjeżdżać do krajów ojczystych i tam rozprzestrzeniać wszystko to, czego nauczyli się tu w Unii Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Organizacja Greenpeace z zadowoleniem przyjęła zaangażowanie się ministra do spraw gospodarki, finansów i ochrony środowiska Jean-Louis Bourlot w sprawę ograniczenia nielegalnego i niekontrolowanego wyrębu lasów. Ma to o tyle duże znaczenie, że od 1 lipca Francja obejmuje na pół roku przewodnictwo w Unii Europejskiej. Ma zatem szersze możliwości działania w tej sprawie i większy wpływ na unijnych partnerów. W czasie niedawnej wizyty w Demokratycznej Republice Konga minister Bourlot z naciskiem podkreślił konieczność wprowadzenia w Unii przepisów, które pomogą skutecznie zwalczać nielegalny handel drewnem. O komentarz tej sprawie poprosiliśmy Jérôme Frignetta, odpowiedzialnego w organizacji Greenpeace za sprawy związane z ochroną lasów.
De lutte contre le commerce de bois illégal.
Niezwykle ważna jest walka z nielegalnym handlem drewnem. W tej sprawie Francja powinna mieć ambitny program w kontekście europejskich przepisów pozwalających na zwalczanie takich praktyk, co będzie miało ogromny wpływ na nielegalny wyrąb drzew na masową skalę w takich krajach jak na przykład Demokratyczna Republika Konga. Jeśli chodzi o rząd francuski, to można zauważyć tu dobrą wolę ministra ochrony środowiska Jean-Louisa Bourlot, który wielokrotnie wyrażał poparcie dla przyjęcia przez Unię przepisów, które w znacznym stopniu ograniczą nielegalny handel drewnem. To pierwsza sprawa. Druga to przyjęcie wspólnego tekstu dotyczącego walki z nielegalnym wyrębem lasów na masową skalę. to rzecz jasna sprawa wielkiej wagi, która wpisuje się w cały kontekst negocjacji międzynarodowych w sprawie zmian klimatycznych. Duże znaczenie w tej sprawie będzie miał przebieg organizowanej pod koniec roku w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej. Biorąc to pod uwagę, oczekujemy od Francji, że podejmie ona daleko idące kroki, które dotyczą finansowania od roku 2009 walki z nielegalnym wyrębem lasów. Byłby to okres przejściowy do roku 2012, a po tej dacie, od stycznia roku 2013, rozpoczynamy nowy rozdział dotyczący zmian klimatycznych, nazwany protokołem po Kioto. Mamy nadzieję, że Francja stanie na wysokości zadania tak na arenie europejskiej, jak i międzynarodowej i przyczyni się do zebrania dużej sumy na walkę z nielegalnym wyrębem lasów. My, Greenpeace, oceniamy, że potrzeba na to 20 miliardów euro.
On situe à Greenpeace les montants nécessaires à peu près 20 miliardów euro.
Mówił Jérôme Frignet w organizacji Greenpeace odpowiedzialny za ochronę lasów. Warto dodać, że w czasie pobytu w Demokratycznej Republice Konga minister Jean-Louis Bourlot podpisał z kongijskim ministrem ochrony środowiska José Ndudo porozumienie w sprawie dwustronnej współpracy między obydwoma krajami w dziedzinie zwalczania nielegalnego wyrębu lasów. Dotyczy to pomocy ze strony Francji w organizacji i rozwijaniu kongijskiej administracji odpowiedzialnej za lasy i szkolenia leśników w zwalczaniu nielegalnego wyrębu drzew. Lasy w Kongo należą do najważniejszych obszarów leśnych na świecie. Pokrywają one 172 miliony hektarów i po lasach nad Amazonką należą do drugiego pod względem wielkości kompleksu lasów tropikalnych na świecie. Lasy w Kongo mają wielkie znaczenie dla klimatu na całym naszym globie.
Radio France Internationale.
Jeton ekonomiczny. Anna Bernhardt.
Francja w 2050 roku liczyć będzie 70 milionów mieszkańców, a 1/3 ludności stanowić będą osoby powyżej 60 lat. Takie najnowsze prognozy opublikował INSEE, francuski Instytut Badań Statystycznych i Ekonomicznych. 7 lat temu przewidywano 64 miliony mieszkańców we Francji w połowie tego wieku, ale poprawkę wprowadzono, jak czytamy w analizie, biorąc pod uwagę przyrost naturalny i ruchy migracyjne. Francji mogą pozazdrościć europejscy sąsiedzi, gdyż ilość narodzin notowanych w tym kraju jest wyjątkowo duża. Średnio na jedną kobietę przypada 2 dzieci, dokładnie 1,9. Po przeprowadzeniu spisu w 2005 roku liczba mieszkańców wynosiła 60 milionów 700 tysięcy we Francji i w ciągu pół wieku powiększyła się o prawie 20 milionów dzięki baby boom, który trwał do 1975 roku. W ciągu następnych 45 lat Francja powiększy swój stan w tej materii o prawie 10 milionów. Wynika to z przekroju społeczeństwa, które coraz bardziej się starzeje. W połowie wieku 32% ludności będzie miało powyżej 60 roku życia, podczas gdy jeszcze 2 lata temu seniorzy stanowili 1/4 społeczeństwa. Zresztą zaczyna się wyraźnie robić różnicę między młodymi i starymi seniorami. Ogólnie zarysowująca się krzywa pokazuje jasno, że będzie coraz więcej coraz starszych osób. Z porównań między 2005 rokiem i zakładanymi prognozami na rok 2050 wynika, że liczba osób powyżej 75 lat wzrośnie z 4,9 miliona do 10,9 miliona, a powyżej 85 roku życia z 1,1 miliona do 4,2. Nawet jeżeli średnia długość życia pozostanie na tym samym poziomie, w ciągu 45 lat podwoi się liczba osób powyżej 60, podkreślają specjaliści. Ale starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem, które w mniejszym stopniu charakteryzować będzie społeczeństwo francuskie w porównaniu z europejskimi sąsiadami. Tendencja zwyżkowa pracującej części społeczeństwa powinna się utrzymać do 2015 roku, a potem ustabilizować na poziomie pomiędzy 28,2 i 28,5 miliona osób. Proces ten spowodowany jest coraz większym zatrudnieniem kobiet i seniorów. Dzięki nowej regulacji prawnej lata pracy się wydłużą. Nie zmienia to faktu, że w 2050 roku na jedną nieaktywną zawodowo osobę powyżej 60 roku życia przypadać będzie statystycznie 1,4 osoby pracującej, czyli prawie dwukrotnie mniej niż w roku 2005. A w 1970 roku stosunek osób pracujących do seniorów powyżej 60 roku wynosił ponad 3:1. Te statystyki nie służą tylko zaspokojeniu ciekawości, jak będzie wyglądała Francja za pół wieku. Teraz już bowiem trzeba się zastanowić, ile pieniędzy będzie potrzebne na emerytury, na pomoc dla osób starszych i przewidzieć odpowiednią infrastrukturę. Trzeba wziąć też pod uwagę bilans ruchów migracyjnych wewnątrz kraju. Jeżeli obecne tendencje się utrzymają, oznaczać to będzie, że regiony południowe Francji będą bardziej zaludnione. I to nie tylko przez emerytów szukających słońca na starość. Coraz więcej bowiem młodych małżeństw przenosi się na wybrzeże śródziemnomorskie czy atlantyckie, poszukując w dużych miastach jak Nantes, Bordeaux, Montpellier czy Marsylii swego szczęścia.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
I to już ostatnie przypomnienie dla ewentualnych kandydatów do polecenia w kosmos, których szuka Europejska Agencja Przestrzeni Kosmicznej. Kolejnym pytaniem, które może sobie postawić ewentualny kandydat, jest pytanie o to, czy koniecznym jest, aby był on doskonałym sportowcem. Otóż wcale nie. Musi jedynie znajdować się w dobrym zdrowiu, a jego aktywność fizyczna musi być zgodna z wiekiem. Podkreślmy to, nadmiar mięśni jest przeciwwskazaniem, gdyż stanowi utrudnienie dla ewentualnego astronauty w stanie nieważkości. Fizyczną wytrzymałość kandydatów będzie się badać na przykład przy testach wysiłkowych. Powstaje pytanie, czy pobyt w przestrzeni kosmicznej może w dużym stopniu wpłynąć na zdrowie człowieka. Odpowiedź jest negatywna. Nie zanotowano niczego takiego. Oczywiście kosmos jest otoczeniem, które jest dla człowieka dość niebezpieczne i astronauta musi się z tym liczyć. Zresztą liczy też w dużym stopniu na przyrządy i w ogóle na cały sprzęt. Stan nieważkości ma na człowieka negatywny wpływ, ale trwa on jedynie przez czas jego pobytu w kosmosie. Nie pracują mięśnie i następuje drobna demineralizacja kości szkieletu. Ośrodek medyczny ESA i pracujący tam zespół lekarzy i pielęgniarek ma m.in. za zadanie pracować nad tym zagadnieniem. Z punktu widzenia płci też nie ma żadnych przeciwwskazań, aby kandydatury składały również kobiety. Normy dla kandydata są zupełnie inne dla mężczyzny czy też dla kobiety. Postulować może każdy, ale idealny wiek przyszłych astronautów waha się w granicach od 27 do 37 lat. Najmłodszym dotychczas człowiekiem, który wyleciał w kosmos, był German Titov. Gdy wylatywał w kosmos na pokładzie Vostoka 2, jako drugi po Gagarynie w sierpniu 1961 roku, miał zaledwie niecałe 26 lat. Najstarszym astronautą był John Glenn. Wyleciał w przestrzeń kosmiczną w październiku 1998 roku, gdy miał lat 77. Najdłużej w kosmosie był Rosjanin Walerii Poliakow. Między 8 stycznia 1994 a 22 marca 1995 spędził w przestrzeni kosmicznej na stacji orbitalnej Mir 437 dni, 17 godzin i 58 minut. Nie ma na pokładzie Międzynarodowej Stacji Orbitalnej lekarza, ale dwóch członków załogi jest przeszkolonych po to, aby podczas każdej misji odpowiednio reagować, jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy zdrowotne. Nazywają się oni CMO, Crew Medical Officers. Na pokładzie ISS jest też specjalny podręcznik zatytułowany Medical Checklist, którym można się posłużyć w razie konieczności. Oczywiście grupa lekarzy na Ziemi też wspomaga załogę, choć jedynie na odległość. Każdy astronauta posiada oprócz tego swego przydzielonego lekarza, o którego pomoc może się w każdej chwili zwrócić na specjalnym, zamkniętym dla ogólnego dostępu kanale. Jak wygląda taki typowy dzień astronauty? Każdy jest dokładnie zaplanowany przez naziemnych kontrolerów, oprócz dnia wypoczynku. Trwa 12 godzin na dobę. Rozpoczyna się szybkim wytarciem ciała nawilżoną chusteczką oraz drobnym śniadaniem. Potem następują prace codzienne. Nie można jednak zapominać o stałej konserwacji stacji. Trzeba sprzątać i naprawiać. Dużo czasu astronauci spędzają na zbieraniu śmieci i wkładaniu ich do przeznaczonych do tego specjalnych pojemników. Przez większość z tych 12 godzin dziennie astronauci przeprowadzają w przestrzeni kosmicznej doświadczenia naukowe. Bardzo często ich przebieg kierowany jest przez naukowców znajdujących się na Ziemi. Co najmniej 2 godziny dziennie astronauci przeznaczają na ćwiczenia fizyczne, jako że mięśnie w stanie nieważkości są nieużywane. Dużo czasu zabierają też przygotowania do wyjścia poza stację w przestrzeń międzygwiezdną. Większość pożywienia astronautów ma postać proszku. Wystarczy zatem dolać wody i już smaczny posiłek jest gotowy. W toalecie astronauta przywiązuje nogi do specjalnych wiązadeł i siada. Mocz idzie do ścieków, a kał jest suszony pod próżnią i następnie mieszany z różnymi chemikaliami, tak aby stracił odór i został całkowicie zdezynfekowany. Następnie przechowuje się go jako odpad. W kosmosie nie można brać prysznica. Mycie następuje jedynie przy pomocy wspomnianych nawilżonych chusteczek. Jako że nie ma w kosmosie pralek, każdy astronauta musi zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, jakie będzie w kosmosie wkładał. Użytkowanie bielizny przewiduje się na 3 dni. Koszule, spodnie czy dresy trzeba zmieniać co dni 10.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Z okazji 61. Festiwalu Filmów Cannes, Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, międzynarodowa organizacja działająca przy Radzie Europy w Strasburgu, opublikowało raport na temat sytuacji kinematografii w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Z raportu wynika, że po latach posuchy, które nastąpiły zaraz po upadku komunizmu, następuje tam prawdziwe odrodzenie sztuki filmowej. Potwierdzają to nagrody na międzynarodowych festiwalach. W roku ubiegłym Złotą Palmę w Cannes otrzymał film rumuński 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni Krystiana Mundziu. Kino rumuńskie Skan z laurami wyjechało także w tym roku. Złotą palmą dla najlepszego krótkiego metrażu nagrodzony został Megatron Mariana Krystiana. Specjalne wyróżnienie Złotej Kamery otrzymał film rosyjski Walerii Gai Guermanika Umrą wszyscy oprócz mnie, pokazywany w ramach Międzynarodowego Tygodnia Krytyki. Nagrodę Fundacji GAN w sekcji Un Certain Regard zdobył Tulpan Siergieja Dworcewoja z Kazachstanu, obraz wyprodukowany we współpracy z Polską. Festiwalowe nagrody mają oczywiście swe znaczenie, ale jak podkreśla Europejskie Obserwatorium, jeszcze ważniejszy jest odbiór filmów w ich własnych krajach. I tu można mówić o realnym sukcesie. W Republice Czeskiej Butelki zwrotne Jana Sferaka i Obsługiwałem angielskiego króla Jiří Mencla mają obecnie więcej widzów niż superprodukcje hollywoodzkie. Podobnie dzieje się w Polsce, gdzie Katyń Andrzeja Wajdy widziały już miliony widzów. Na Litwie frekwencja w kinach wzrosła o 34% w stosunku do roku ubiegłego. We wszystkich krajach Europy Centralnej największą popularnością cieszą się filmy rodzimej produkcji. W Polsce na liście 10 najchętniej oglądanych filmów połowa to filmy polskie. W Czechach obrazy czeskie zajęły w 2007 roku 35% rynku filmowego. Jednocześnie jednak kino wschodnioeuropejskie ma ciągle problemy z przekraczaniem granic narodowych i trafianiem do publiczności międzynarodowej. Wyjątkiem w tej materii jest najnowszy film Jerzego Skolimowskiego, 4 noce z Anną, którego światowa prapremiera odbyła się w Cannes w ramach sekcji 15 dni reżyserów i który na jesieni trafi na ekrany kin w Polsce i we Francji. Pokazany także zostanie na wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. w Japonii. 4 noce z Anną nie otrzymały co prawda nagrody, ale wszyscy, którzy ten film widzieli, byli pod wielkim wrażeniem. Po projekcji prasowej szczególne uznanie wyrażono dla aktora grającego rolę główną, chorobliwie nieśmiałego mężczyzny Leona, próbującego zbliżyć się do Anny, kobiety, w której Leon się zakochuje. W postać Leona wcielił się niezbyt dotąd znany polski aktor Artur Steranko.
Jaka jest historia tej roli? Czy pan znalazł Jerzego Skolimowskiego, czy Jerzy Skolimowski znalazł pana?
Oczywiście pan Jerzy znalazł mnie, a to dlatego, że naszym dyrektorem w teatrze w Olsztynie jest Janusz Kijowski. Pan Jerzy zna Janusza, a ponieważ ma niedaleko Olsztyna dom w lesie, I po prostu pewnie się zdzwonili i tak spytał, czy kogoś ma w teatrze i polecił mnie, pojechałem na próbny, na takie, właściwie nawet nie zdjęcia próbne, tylko taką rozmowę z panem Jerzym do tego lasu, do niego. No, powiedział, że podoba mu się, ale jeszcze musi się zastanowić. No i czekałem 2 tygodnie i tak się szczęśliwie złożyło, że zagrałem w tym filmie.
A jak on panu opowiadał o tej postaci? Jak ją przedstawił? O Leonie? Jak mówił o nim?
Czy pan Jerzy jest człowiekiem dość skrytym, jak wszyscy wiemy. I najpierw chciał mnie obejrzeć. Znaczy obejrzał, jak się zachowuję, jak patrzę, jak się ruszam. Jaki mam środek, może tak bym powiedział. I potem mówi, dam ci egzemplarz, przeczytasz. Dużo tekstu nie ma w tym filmie, jak wiemy wszyscy, ale to ma być film o środku człowieka, to znaczy nie o tym, co się dzieje na zewnątrz jakby niego, ale o tym, co jest w nim, w oczach, w ciele, w ruchu, w przeżyciu, jakimś w doznaniach słuchowych. No i widocznie tak się musiało stać, żebym mnie akurat wybrał.
Tak, i stał się pan Leonem i Leon stał się panem. Jednocześnie nastąpiła fuzja między wami.
Tak, to prawda. Tylko jak już mówiłem, jestem bardzo blisko Leona. To znaczy, to jest taka postać, którą się z przyjemnością gra i wgłębia się w nią, ponieważ jest bardzo bliska mojej psychice. I to jest takie przyjemne w tej pracy, w naszej pracy z panem Jerzym było to właśnie, że niewiele trzeba było słów, żebyśmy się mogli dogadać na planie.
Mm-hmm. Czy, nie wiem, wyobrażał sobie pan, jakie będą dalsze losy Leona w momencie, kiedy kończy się ten film, kiedy on stoi przed murem i musi przeżywać straszne rzeczy wtedy?
Ja jestem idealistą i z natury i z przekonania i ja sądzę, że dalsze losy Leona na pewno byłyby takie, że jednak byliby z Anną razem. Anna jest inną osobą, inną osobowością. Leon też jest zupełnie inny. Ale czasami na tej zasadzie inności ludzie się dobierają i potrafią bardzo, bardzo długo i szczęśliwie ze sobą żyć.
Czyli widzi pan szczęśliwy finał tego filmu?
Tak, ja osobiście widziałbym szczęśliwy finał.
A jak pracuje Jerzy Skolimowski z aktorami? Jak on z panem pracował?
To jest praca oparta na małej ilości słów, na wzroku, na tym... na klimacie, który się stwarza w filmie i na emocjach, bo te emocje w środku są bardzo duże. One może nie są tak uzewnętrznione w filmie, bo one są jednak w środku, w człowieku. Widz ma tylko jakby zobaczyć, że coś się dzieje, coś niepokojącego albo coś fantastycznego. Ja myślę, że to jest tak, film ten jest prawdziwy z tego powodu, że każdy człowiek, poza tą zewnętrznością, która jest taka czasami nad wyraz pokazana, ma bardzo bogate życie wewnętrzne. A pewnie pan Jerzy chciał pokazać, że wszyscy to życie wewnętrzne mają bardzo bogate i trzeba je rozwijać, a nie tylko patrzeć na rzeczy zewnętrzne.
Mówił Artur Steranko, wykonawca roli głównej w filmie Jerzego Skolimowskiego 4 noce z Anną.
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Zadziwiające zaiste podobieństwa między Francją a Polską ujawniają kolejne ankiety. Na ogół niestety w tym, co najgorsze. Niedawne badania międzynarodowe pokazały, że oba społeczeństwa należą do najbardziej nieufnych wobec wszystkiego. Władzy, świata, innych, a najprzód wobec samych siebie. Teraz się okazuje, że nigdzie indziej w świecie, może za wyjątkiem Włoch, młodzież nie widzi przyszłości w równie czarnych barwach źle się dzieje w państwie duńskim, pisał Szekspir. Akurat jest odwrotnie. Nie wiem, czy Dania, podobnie jak inne kraje skandynawskie, jest rajem na ziemi. W każdym razie we wszystkich statystykach ilustrujących to, co król Butanu nazwał szczęściem narodowym brutto, zajmuje pierwsze lub ostatnie miejsce w tabeli, zależnie od pytania, podczas gdy na przeciwległym biegunie obrały sobie stałe miejsce zamieszkania Polska, Francja i jeszcze 2-3 kraje, które cierpią na równie chroniczny brak przystosowania na granicy patologii. Te przygnębiające kontrasty ujawnia szeroko zakrojona ankieta przeprowadzana przez Instytut Kairos Future, który na zlecenie Fundacji na rzecz Innowacji Politycznej starał się zbadać stan umysłów 20 tysięcy młodych ludzi od 16 do 29 roku życia w 17 krajach świata, głównie z Unii Europejskiej, lecz także w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach, Indiach, Rosji i Tajwanie. Badania te omówiliśmy już pobieżnie, lecz warto zagłębić się w szczegóły i poszukać przyczyn tak drastycznych kontrastów w dobie globalizacji, która kojarzy się głównie z urawniłowką. Na swoją przyszłość patrzy przez różowe okulary 60% młodych Duńczyków, ponad połowa Amerykanów i z grubsza tyle samo innych Skandynawów. Francuzi, Włosi i Polacy zamykają zaś korowód, nie wychylając się poza 1/4 optymizmu. Ci ostatni równie są sceptyczni co do szans załapania się na dobrą pracę, w co wierzy 2-3 razy więcej Duńczyków i Amerykanów. Jedyne, co rozdziela młodzież polską i francuską, to kryterium konformizmu i otwarcia. Ta pierwsza, jak w Estonii czy nawet i w Rosji, wierzy w zalety globalizacji, ta druga zrzuca na nią winę za wszystkie jej nieszczęścia. I per analogiam polskie warcholstwo kontrastuje z francuskim stadnym instynktem, który każe 54% młodych Francuzów wierzyć i tylko 16% młodych Polaków, że trzeba się podporządkować oczekiwaniom innych, by zrobić karierę. Przekłada się to praktycznie na pierwsze przykazanie przyswojone przez francuską młodzież, która jako jedyna bodaj w świecie i nic mnie bardziej nie przeraża, przedkłada ideę wpojenia dzieciom posłuszeństwa nad pomysł przyznania im autonomii, czyli niezależności. Radzę się wszak powstrzymać przed wyciąganiem zbyt pochopnych wniosków. Jeśli młodzi Francuzi, Polacy czy Rosjanie patrzą na swoją lub zbiorową przyszłość bykiem, to dlatego głównie, iż nie wierzą w szczerość zmian systemowych, jakimi mamią ich politycy. Nawiasem mówiąc, brytyjski cud gospodarczy, jaki podstawiali nam pod nos liberalni komentatorzy, przekłada się na najwyższy niemal wskaźnik frustracji. Tylko 7% młodzieży w Wielkiej Brytanii wierzy w zbiorowe lepsze jutro, zaś globalizacja budzi tam podobną nieufność jak we Francji. Liberałowie starają się nam dowieść, że elastyczność i dereglamentacja są kluczem do sezamu. Wielka Brytania w tej perspektywie jest swoistym Eldorado. Dlaczego zatem domyślnym hasłem brytyjskiej młodzieży jest No Future, zastanawia się Szwedka Anna Stellinger ze zarządu wspomnianej fundacji? Czyżby elastyczność rynku pracy, sztandarowe hasło ultraliberałów, było głównym źródłem defetyzmu i lęku wśród młodzieży? Nie wszędzie, ale tam z pewnością, jak we Francji lub we Włoszech, gdzie młodzi najpóźniej wkraczają na rynek pracy, trzymając się maminej spódniczki do 30 roku życia. Cała elastyczność skupia się we Francji na młodzieży, której doskwiera największe bezrobocie i brak przystosowania zawodowego. System edukacji, niegdyś ponoć wyśmienity, robi bokami, co czwarty student opuszcza uczelnię bez żadnego dyplomu, kształcenie zbyt jest scholastyczne i jednotorowe, aby zapewniało mobilność w tak szybko zmieniającym się świecie. Można by jeszcze do tego dodać francuską obsesję oceniania i klasyfikowania, począwszy od żłobka. Bardziej tu liczy się hierarchia niż rzeczywista wiedza i umiejętności. Pozycja na liście ocen wyznacza raz na zawsze pozycję społeczną. Warto tu nadmienić, że w Finlandii, która od lat zajmuje pierwsze miejsca we wszystkich międzynarodowych testach mierzących poziom edukacji, uczniowie dostają pierwsze stopnie, gdy mają lat 16. Anna Stellinger uważa, że nie należy dać się zmylić pozorom. Jeśli młodzi uprawiają defetyzm, to nie dlatego, że nie chcą zakasać rękawów, lecz dlatego, że system jest zaryglowany. Doskwiera im brak autonomii, niezależności materialnej, reprezentacji politycznej. O to właśnie trzeba zadbać w edukacji, na rynku pracy, w systemie demokracji. Czemużby nie dać prawa głosu 16-latkom, jak eksperymentalnie próbują tego Niemcy.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Zaczynamy od ważnej wizyty, którą złożył w Warszawie prezydent Francji Nicolas Sarkozy. To była dobra wizyta. Myślę, że prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk mają powody do zadowolenia. Tak tę wizytę skomentował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jakie jest zdanie panów na temat znaczenia tej wizyty? Czy pokazała ona, że trudno jest prowadzić europejską politykę bez Polski? Prezydent Sarkozy mówił, że uważa, że nasz kraj jest jednym z 6 najważniejszych w Europie. Czy ta wizyta właśnie podkreśliła znaczenie Polski w Unii Europejskiej? Pan Anatol Arciuch.
Na pewno podkreśliła. Tu jest kilka bardzo takich dobrych sygnałów. No, oczywiście prezydent Sarkozy miał przede wszystkim na względzie interes Francji, ponieważ 1 lipca Francja obejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej i po prostu rzeczywiście to, co powiedział sam prezydent Francji, bez Polski miałaby kłopoty. Ale jest jeszcze jedna istotna sprawa i to jest taka nasza rzeczywista szansa, że jednak bardzo się ochłodziły stosunki na linii Paryż-Berlin. Także Paryż musi szukać innych sojuszników, a przede wszystkim było takie ciche porozumienie w czasach prezydenta Chiraca, który zresztą, jak pamiętamy, zachował się w swoim czasie kilka lat temu wobec Polski bardzo niegrzecznie, mówiąc wprost, że powinniśmy cicho siedzieć albo zamknąć buzię. I wtedy Francja pozostawiała niejako Niemcom całą tę strefę wschodnią, że tam Niemcy w imieniu Europy prowadziły właściwie samodzielną politykę. Jakie były tego skutki, widzimy. W tej chwili jednak Francuzi widzą, że tak dalej być nie może i stąd to poparcie dla naszej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, co wydaje mi się najistotniejsze w tej wizycie. Oczywiście dla normalnych Polaków, takich szeregowych, to otwarcie rynku pracy jest również bardzo istotne.
Prezydenci Polski i Francji podpisali w Warszawie deklarację o partnerstwie strategicznym między dwoma krajami. Czy jest jakieś praktyczne znaczenie tej deklaracji, pan Piotr Gursztyn?
Nie powinniśmy chyba przesadzać, bo Francja takich partnerstw podpisała wiele, a jak się ma wiele partnerstw strategicznych, to chyba żadne z nich nie jest strategiczne. Ale to była bardzo dobra wizyta. Co do tych korzyści, no to te wspomniane przez pana redaktora Arciucha otwarcie rynku francuskiego, rynku pracy, no to chyba większą korzyść tutaj mają Francuzi z tego, bo to francuskie rolnictwo narzekało, że brakuje mu rąk do pracy, a Polacy już mają dość duży wybór, jeśli chodzi o miejsca pracy w Unii Europejskiej. Poza tym nasz rynek pracy się znacznie poprawił. Natomiast tu się muszę zgodzić z panem redaktorem Arciuchem. Skończyło się rozróżnianie na starą i nową Europę. To jest chyba najważniejsze, że Sarkozy, w którego żyłach płynie węgierska krew, uznał, że jest jedna Europa i że 6. kraj Unii Europejskiej i Polska nie jest aspirantem do pełnienia jakichś tam funkcji w Europie, tylko jest partnerem takim samym jak Niemcy, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania.
Prezydent Francji mówił także, że Europa potrzebuje Polski, aby się rozwijać, ale pojawiły się też głosy, że nie należy ulegać mitom na temat szczególnych relacji pomiędzy naszymi krajami. Czy ta wizyta jednak te relacje zintensyfikuje? Pan Anatol Arciuch.
I ona je poprawi, bo jak mówiłem, one były mocno popsute od 2003 roku, ale oczywiście są tego pewne granice. Ja powiedziałem, to jest interes Francji, tyle, że to bardzo dobrze, że Francja docenia, że Polska jest w tej chwili już takim partnerem, że w interesie Paryża leży jednak nawiązywanie dobrych stosunków. A co do otwarcia rynku? Jednak Francuzi w tej chwili są bardzo zaniepokojeni zupełnie dziką imigracją z Afryki, ponieważ nie można otwarcie zamknąć bramy dla tamtych, dość niewygodnych imigrantów, to chce się zapełniać jednak imigrantami ze wschodu, którzy są znacznie bliżsi kulturowi. I powiem cynicznie, nie budzą takiej niechęci w rdzennych mieszkańcach Francji.
I powiedzmy na koniec, że na pewno wspólny język Polska i Francja znajduje, zwłaszcza w sprawach polityki bezpieczeństwa, polityki rolnej. Z nadzieją zatem patrzymy na prezydencję Francji w Unii Europejskiej. Polskiego Radia dla Zagranicy, panowie Anato Larciuch i Piotr Gursztyn, którzy komentują dziś dla Państwa wydarzenia polityczne tego dnia. Pozostańmy jeszcze w kręgu spraw międzynarodowych, ważnych z polskiego punktu widzenia. Wizytę w Gruzji złożył prezydent Lech Kaczyński, który zapewnił Gruzinów o wsparciu ich starań o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Jak ta deklaracja została przyjęta przez Gruzinów? Pan Piotr Gursztyn był w gronie dziennikarzy, którzy towarzyszyli prezydentowi w Tbilisi. Jak zatem ta wizyta była postrzegana?
Ogólnie dobrze. Większość Gruzinów obecnie popiera tamtejszego prezydenta Michaila Saakaszwilego i oni akurat cieszą się, że ktoś taki jak prezydent z ich punktu widzenia dużego kraju, czyli Polski, tak często, bo prezydent Kaczyński był aż 4 razy w Gruzji, w bardzo krótkim czasie, dodajmy, docenia ich nieduży w sumie kraj. Jest oczywiście duża grupa ludzi, którzy głosowali na inną partię i akurat na ich spojrzenie ma wpływ pamięć świeżych wyborów przegranych przez ich faworytów. Gruzińskie kręgi opiniotwórcze, naukowcy, ludzie mediów też są z tego powodu zadowoleni, bo uważają, że to jest docenienie ich kraju.
Prezydent Lech Kaczyński 4-krotnie był w Gruzji. Dlaczego tak dużą wagę przywiązujemy do stosunków, do dobrych relacji z tym krajem, pana Anato Larciuch?
Mnie się wydaje, że to jest oczywiste, bo jest pewna symbolika. Zresztą ja bym jednak to rozdzielił, bo to nie jest tak do końca, że my przywiązujemy, bo jednak rząd zachowuje daleko idącą wstrzemięźliwość i tu niejako prezydent ujął sprawę w swoje ręce. Zresztą z tego, co się mówiło przed wizytą prezydenta Sarkoziego, to również mówiło się o tym, że prezydent sobie zastrzegł bardzo ostro, że to on będzie rozmawiać o Gruzji i o Ukrainie z prezydentem Francji, właśnie obawiając się, że rząd tutaj może zajmować stanowisko, powiedziałbym, zbyt ostrożne, zwłaszcza mając na uwadze zachowanie Rosji. Także no, dla mnie jest to oczywiście pozytywne, ale jest w sferze symbolicznej. Polska nie bardzo może w tej chwili, o tyle może pomóc Gruzji, że no, wciągnie w to partnerstwo wschodnie tak zwane. Ale z drugiej strony podejrzewam, że jednak wiele stolic europejskich, zwłaszcza tych, które chciałyby nie narażać się Moskwie, to widzi w tym pewne takie rozwiązanie zastępcze, że my wam damy partnerstwo, a w ten sposób odsumamy w bliżej nieokreśloną przyszłość sprawę waszego wstąpienia do Unii Europejskiej.
Jeśli mógłbym coś dodać, za Polską stoi Unia Europejska i NATO. Nasz głos jest postrzegany jako głos członka tych dwóch bardzo silnych organizmów międzynarodowych.
Właśnie szef polskiej dyplomacji powiedział, że za tym zaangażowaniem prezydenta w sprawy Gruzji stoi cała Unia Europejska. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy dziś wydarzenia polityczne tygodnia komentują dla Państwa panowie Anato Larciuch i Piotr Gursztyn. I na koniec naszego przeglądu powracamy do spraw krajowych. Rząd przedstawił projekt reformy samorządowej. Zakłada on daleko idącą decentralizację, przekazanie samorządom większych kompetencji, wzmocnienie finansów samorządów. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi, że to doprowadzi do landyzacji Polski. Czy panowie podzielają te obawy pana Anato Larciuch?
Ja w ogóle nie podzielam obsesji Jarosława Kaczyńskiego, tych antyeuropejskich akurat w tym, bo oczywiście wiele niebezpieczeństw się kryje, ale landyzacja i tak dalej, to mnie się wydaje akurat w Polsce jest najmniej istotnym. Raczej mam zastrzeżenia do tego pomysłu, prawda, tych 12 metropolii, no bo niektóre metropolie u nas już są naturalne i są i tak dalej, inne zupełnie sztuczne i wygląda, że to raczej te stworzone będą na potrzeby koalicjanta, czyli PSL-u, a PSL ma jak najgorszą kartę, jeśli chodzi o wykorzystywanie właśnie samorządności do swoich celów, ale jak mówię, no mam tutaj mieszane uczucia, dlatego że ogólnie oczywiście przekazywanie na niższe szczeble decyzji finansowych i inwestycyjnych i tak dalej jest bardzo dobre. W Polsce jednak wiemy doskonale, że na tym właśnie poziomie takim prowincjonalnym są bardzo mocno zakorzenione różne kliki, różne te przysłowiowe układy, że użyję tutaj ulubionego słowa właśnie byłego premiera, ale to jest faktem.
Ten pogląd podzielają eksperci, twierdząc, że właśnie tworzenie tych 12 obszarów metropolitarnych to obracanie dobrego planu w farsę, że to jest sztuczne tworzenie metropolii dla zaspokajania ambicji polityków i utworzenia im stanowisk.
Ja nie wiem, czy tak jest do końca, dlatego że ten fragment projektu dotyczący stworzenia tych 12 metropolii to jest taki projekt trochę ponadpolityczny, bo o nim się mówiło już od dawna. Obecny wicepremier, szef MSWiA Grzegorz Schetyna pracuje na podstawie projektu przygotowanego przez poprzedniego wicepremiera i szefa MSWiA Ludwika Dorna, który z racji tam pewnych perturbacji politycznych utkwił jeszcze za poprzedniego rządu w tej takiej maszynce legislacyjnej, gdzieś tam to utkwiło. Ja nie jestem do tego projektu krytycznie nastawiony. Natomiast jakkolwiek nie zgadzam się z zarzutem landyzacji Polski, bo uważam, że to jest przesadzone ostrzeżenie, nietrafione, to w tym projekcie przekazywania władzy samorządom są pewne słabości. To nie tyle dotyczące przekazywania samej władzy samorządom pieniędzy, co ograniczenia władzy wojewodów, czyli tych przedstawicieli państwa poza Warszawą. Generalnie, tak jak słyszałem kilka opinii, ten problem może się sprowadzić do tego, że między najniższymi szczeblami samorządowymi, najniższymi szczeblami administracji państwowej nie będzie żadnego pośrednika, czyli jakieś sprawy gminne, powiatowe trzeba będzie załatwiać, jeśli chodzi o stronę rządową, już na etapie ministerstwa. A dziś da się to załatwić już w miastach wojewódzkich.
I jak pokazuje praktyka samorządowa, złotówka wydawana na poziomie gminy jest na ogół lepiej wydawana niż ta, którą wydaje rząd. Miejmy nadzieję, że po tej reformie samorządowej też tak będzie. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla państwa panowie Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż. Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.